Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym Państwa gościem profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, Panie Profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, premier Mateusz Morawiecki w drodze na spotkanie z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem. Dwie sprawy, które mają być tematami. Możliwe działania Unii Europejskiej mające powstrzymać dalszą agresję Rosji, czyli mówiąc krótko, jak Francja może wesprzeć Ukrainę. I drugie, ETS-y, czyli zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz walka z rosnącymi cenami nośników energii. Jakie znaczenie ma taki dialog premiera Polski w rozmowie z prezydentem Francji?
Znaczy, znaczenie może mieć, bo to jest drugi najważniejszy kraj w Unii Europejskiej po Niemczech. Te główne rozgrywające, a więc wszystkie te procesy w Unii, które się dzieją, a są wymierzone w Polsce, są absolutnie za zgodą Francuzów. Też przypomnijmy sobie wypowiedź Macrona z czasów kampanii wyborczej, no niezwykle obraźliwą w stosunku do premiera Polski, określającego mianem prawda, jakiegoś homofoba czy antysemity i tam różne inwektywy. To też pokazuje, jaki jest stosunek Francji do Polski, czy jaki był. Pytanie jest, czy tu nastąpi przełom, czy Francuzi jak gdyby reflektują pewną rzeczywistość realną, która w Europie ma miejsce, to znaczy realne podniesienie znaczenia Polski w geopolityce ze względu chociażby na wojnę na Ukrainie, gdzie Polska praktycznie jest podmiotowo traktowana przez wszystkich ważnych krajów świata. Tu będzie szykanowana, no to już mówiliśmy, za pośrednictwem Unii Europejskiej obkładana sankcjami. No to inna rzecz, ale to nie zmienia faktu, że bez Polski nie da się w newralgicznym punkcie prowadzić jakiejkolwiek polityki. Więc oczywiście może to być kolejna jakaś kurtuazja ze strony Paryża. Takich spotkań, wizyt było trochę i tam na koniec tej wizyty prawda, prezydent Francji mówił o jakiejś tam praworządności. Zapomniał dodać, że to u siebie ma z tym problem, no ale przecież nie o żadną praworządność, a o chęć wymiany władzy w Polsce chodzi. I to nie wiem, czy rzeczywiście na przykład kwestia emisji, czy handlu emisjami CO2, czy tutaj Francja pójdzie po linii polskiej, ażeby to znieść, bo przecież to dociąża w sposób niewyobrażalny gospodarstwa i przemysłu poszczególnych krajów unijnych, szczególnie takich jak Polska, opartych w energetyce o węgiel. Czy tu coś się w tym względzie zmieni? Co do polityki wschodniej, no to francuska ona się rzeczywiście zmienia. Im dłużej ta wojna trwa, tym relacje z Rosją są słabsze. Oczywiście jest też obserwowane wyczekiwanie Paryża na koniec tej wojny i z ich punktu widzenia chyba najlepiej, gdyby Rosja wróciła do gry. Na przykład Putin ustąpił, przyszedł ktoś inny i można by było wrócić do starych handlowych relacji. Nie wiem, nie jestem w stanie zdefiniować, bo po owocach poznamy, czy celem tej wizyty, poza takimi gestami kurtuazyjnymi, czyli oczyszczenie pewnych relacji, mówię, ta kampania wyborcza prezydencka, zaowocowała takimi wypowiedziami Macrona w stosunku do premiera Polski, słów których on nigdy nie wypowiedział pod adresem Putina i nie ośmieliłby się pod czyimkolwiek adresem wypowiedzieć. No, pytanie jest, czy to się tu zmieniło, na ile się zmieniło. Gdyby rzeczywiście tutaj ta różnica zdań między Niemcami a Francją się pogłębiała, no na przykład taka różnica była co do zakwalifikowania energetyki jądrowej jako tej czystej, zielonej energii, na którą można pobierać środki unijne. No Polska też idzie w tym kierunku, chce budować elektrownię nuklearną, no i nie chce tylko wszystko oprzeć o niepewne wiatraki czy fotowoltaikę. To tam gdzieś pewnie te wspólne interesy da się zdefiniować, no ale są jeszcze poważniejsze sprawy. Model Unii Europejskiej, przyszłość Unii Europejskiej, budowa federacji, czy ją budujemy, czy nie, pozycja podmiotowa Polski w całej tej układance, sankcje na Polskę, którą Unia stosuje za przyzwoleniem i z podłuszczenia dwóch głównych graczy europejskich. To wszystko będzie na pewno tematem rozmów lub jakichś tam prawda, sygnałów, które pójdą w świat.
Po owocach poznamy dzisiejsze spotkanie premiera Morawieckiego z prezydentem Francji Macronem. Dotknijmy, panie profesorze, jeszcze jednego tematu. Francja i Niemcy przeciw wprowadzeniu całkowitego zakazu wydawania wiz unijnych obywatelom rosyjskim i jutro w Pradze na takim nieformalnym spotkaniu ministrowie spraw zagranicznych państw europejskich mają podjąć rozmowę na ten temat za wprowadzeniem zakazu wizowego dla Rosjan, między innymi Polska, Estonia, Łotwa, Litwa, Czechy, Finlandia i Dania. Jak pan tutaj rokuje te spotkania i te wizowe utrudnienia dla Rosjan?
No, zawsze było tak, jak sankcje różne się pojawiały, że Francja, w szczególności Niemcy, opóźniały tego typu działania w różnych dziedzinach, również tej handlu nośnikami energii. Czy tutaj się ugną, zobaczymy. Ale to ilustruje i pokazuje to, o czym mówiliśmy, czyli realne interesy i inne spojrzenie na Rosję. Ta argumentacja, że tutaj jest skrzywdzenie, by też zostali zwykli Rosjanie, lub argumentacja, że przyjeżdżając na Zachód, ci nawet Rosjanie, oligarchowie, oni się w jakiś sposób europeizują, czy też demokratyzują, no to jest argumentacja infantylna, bo przyjeżdżali do tej pory masowo, jakoś się nie zdemokratyzowali. A jeśli mówimy o tych opozycjonistach rosyjskich, którzy byliby objęci zakazem wizowym, to wtedy można wyjątki zrobić. To przecież to proste zrobić wyjątki dla w konkretnych przypadkach, kiedy będą wnioski, a zasadę przyjąć ogólną, negatywną, ze względu na to, że ci bogaci, zwłaszcza Rosjanie, oni popierają i popierali Putina i popierają wojnę. To byłby dotkliwy taki cios, zwłaszcza, że widać, że na szczytach władzy w Rosji, moim zdaniem ten zamach na córkę Aleksandra Dugina o tym mówi, że na szczytach władzy pojawiają się pęknięcia, pojawiają się konflikty. Więc tym bardziej podgrzanie tej atmosfery poprzez, bo to przecież dla elity głównie taki zakaz by istniał realnie, no bo oni mają pieniądze, żeby podróżować, to byłoby jeszcze dodatkowym takim impulsem i wyrazem solidarności europejskiej. Kraje środkowe europejskie chcą rwać te relacje Zachodu z Rosją maksymalnie, a Francja i Niemcy wyczekują na dogodną okoliczność, ażeby wrócić do tego, w czym tkwili kilkadziesiąt lat.
Panie profesorze, dotknijmy jeszcze jednego tematu. W lipcu miało wielkie spotkanie prezydentów Rosji, Turcji i Iranu właśnie w Teheranie. A dzisiaj słyszymy od paru dni, no właśnie, że Iran wspiera Rosję dronami bojowymi, a Rosja ma wesprzeć odrzutowcami Iran. Jak zmienia to pozycję w sytuacji agresji Rosji na Ukrainę i pozycję Rosji?
Znaczy to, my też sobie uczciwie, no nie jest to jakaś taka zmiana w sensie militarnym, która w ogóle stawia Rosję w innym kontekście. Natomiast w sferze przede wszystkim handlu z surowcami energetycznymi, to jest ten sygnał bardzo ważny, ponieważ Iran ma ogromne zasoby ropy i gazu i Iran był izolowany przez Stany Zjednoczone, obkładany sankcjami na rzekome budowanie potencjału broni nuklearnej u siebie. W tym względzie Stany Zjednoczone w polityce bliskowschodniej, w szczególności w stosunku do Iranu, są w dużej mierze zakładnikiem tego swojego sojusznika izraelskiego. Wiadomo jest, że Izrael na Bliskim Wschodzie nie chce dopuścić do stworzenia jakiejkolwiek siły, która by mu strategicznie zagrażała, więc raz za razem kreuje pewne elementy tam tak destrukcyjne w stosunku do tych potencjalnych agresorów. Przypomnijmy kiedyś inwazję na Irak. W tym sensie wojna zmienia wiele, bo wiadomo jest, jak skoczyły surowce energetyczne, szczególnie ropa i gaz. I wiemy, że jeśli jest izolacja Rosji, to trzeba szukać innych źródeł dostaw. I zaczęły się rozmowy amerykańsko-irańskie, które miałyby złagodzić te sankcje lub znieść te sankcje w sferze, powiedzmy, eksportu surowców irańskich. To by zmieniło zupełnie całą taką konstelację rynku gazu. i ropy. Natomiast no, jeśli tutaj ten sojusz się trzyma, czy pogłębi jakiś rosyjsko-irański, no to to utrudnia. Przede wszystkim tę kwestię utrudnia. Naturalnie tam są pewne elementy związane ze zbrojeniami. Rosja ma problem w dostępie do nowoczesnych technologii, do przewodników, do pewnych części bardzo ważnych dla swoich systemów bez uzbrojenia i tam współpraca z Iranem może im trochę pomóc. Natomiast najbardziej istotne z punktu widzenia globalnego, jak się ułożą relacje świata zachodniego, Ameryki z Iranem w aspekcie no właśnie otwarcia się tego świata na surowce energetyczne z Iranu, bo to mogłoby zmienić sytuację. Natomiast jeśli się ten blok taki azjatycki by się tworzył coraz bardziej i uszczelniał, no to będziemy mieć potęgujące się problemy, co dla Rosji w kontekście zbliżającej się zimy jest bardzo ważne, bo Rosja chce doprowadzić do tego, ażeby społeczeństwa zachodnie zaczęły protestować, ażeby to wszystko, ta jedność Zachodu się rozszczelniła, no bo przyjdzie zima, będzie zimno, będzie drogo w ogrzewaniu mieszkań, samochodów, prawda, z podróżowaniem i tak dalej.
Panie profesorze, bardzo gorąco dziękuję za komentarz do tych aktualnych wydarzeń, zarówno tych w Paryżu, tych jutrzejszych w Pradze, no i tych związanych z relacją względem Iranu i też Rosji. Profesor Mieczysław Ryba, dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo.